Poranek Wnet w Zagórowie, minęła godzina 8. Rozmawiamy o tym bardzo ciekawym miejscu. Rozmawiamy o historii, rozmawiamy o współczesności. Zaraz do spraw Zagórowa wrócimy. Zaraz będziemy rozmawiać, co się dzieje w tym fragmencie Wielkopolski. A teraz, proszę Państwa, powrót do rozmów o wielkiej światowej polityce. Pan Marek Budzisz, analityk spraw międzynarodowych, zajmujący się w sposób szczególny Rosją, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Cały czas rozmawiamy z różnymi obserwatorami, ekspertami o echach spotkania Trump-Putin, o tym, co dalej się dzieje w tych relacjach amerykańsko-rosyjskich. Pana chciałem poprosić o taką diagnozę na temat tego rosyjskiego punktu widzenia, bo bardzo dużo się mówi o tym, jakie są echa amerykańskie, natomiast czy Rosja jest zadowolona z tego spotkania, z jego efektów, czy Putin poza tym efektem PR-owskim występu podczas konferencji prasowej uzyskał rzeczywiście to, co chciał?
To punktem wyjścia powinno być zastanowienie się, co Putin chciał uzyskać. Bo Rosjanie nie oczekiwali zbyt wiele po spotkaniu w Helsinkach. Ich dyplomacja jest bardzo, bym powiedział, dobrze zorganizowana, przyzwyczajona do długotrwałych, toczonych w zaciszu gabinetów, negocjacjach. I to, na czym Putinowi najbardziej zależało, to nie na jakimś jednorazowym fajerwerku, tylko na uruchomieniu całego procesu właśnie rozmów na poziomie wiceministrów, na poziomie specjalnych pełnomocników, gdzie te stanowiska się ucierają i można za pół roku, za rok osiągnąć cele, które chce się osiągnąć. I teraz trudno ocenić, czy Putin osiągnął uruchomienie tego procesu, bo zostały sformułowane deklaracje o stworzeniu grup roboczych, o uruchomieniu dialogu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony. Proszę zwrócić uwagę, że wczoraj minister spraw zagranicznych i minister obrony byli w Berlinie i rozmawiali w takim samym składzie z przedstawicielami rządu niemieckiego. Mówiło się o uruchomieniu i powołaniu specjalnego ciała biznesowego po to, żeby rozmawiać o sprawach gospodarczych, ale póki co jeszcze to jest nieuruchomione. Póki co mówimy jeszcze cały czas o deklaracjach, no i musimy poczekać, zobaczyć, czy te rozmowy ruszą. Jeżeli ruszą, będzie to oznaczało, że Putin osiągnął znacznie więcej niż sukces na konferencji prasowej.
A jeśli chodzi o jakieś wewnętrzne echa rosyjskie, czy rosyjskie media, ja wiem, że tam nie ma takich w pełni wolnych mediów, ale czy rosyjskie media, rosyjscy obserwatorzy cokolwiek na ten temat piszą, mówią, czy raczej panuje na razie milczenie i oczekiwanie?
Rosyjskie media nie były bardzo hura optymistycznie nastawione do tego spotkania. Czy tam się nikt nie spodziewał jednorazowego przełomu? Wszyscy są zadowoleni z tego, że w ogóle doszło do spotkania. Dość powściągliwie, powiedziałbym, oceniono to, że Putin był w znacznie lepszej formie niżli Trump. Ale oni też doskonale wiedzą, że w tej rozgrywce, która toczy się między Trumpem czy Białym Domem a Kongresem, zdecydowanie więcej atutów mogą mieć po stronie Białego Domu. W tym sensie też im nie zależy na budowaniu takiego obrazu, że odnieśli wielki sukces, bo uważają, że to wzmacnia to skrzydło kongresmenów, którzy chcą zaostrzenia sankcji wobec Rosji.
Czy w samej Rosji w tej chwili, bo wiem, że śledzi pan sytuację polityczną w tym kraju, coś się dzieje w życiu politycznym, czy raczej mamy taki martwy sezon?
Nie, to jest zbyt duży kraj i mający zbyt wiele różnych wewnętrznych problemów, żeby się tam nic nie działo. Jeżeli pan pyta o to, czy opozycja jest w stanie zagrozić Putinowi, no to tu odpowiedź jest dosyć jednoznaczna. Opozycja jest kontrolowana przez władzę, dosyć skutecznie wewnętrznie skłócona i w gruncie rzeczy zmarginalizowana. Władze tym też nie chcą dopuścić nawet do jakiejś koncesjonowanej formuły współzawodnictwa czy rywalizacji. Takim papierkiem lakmusowym jest to, że we wrześniu odbędą się wybory na mera Moskwy, Murowanym kandydatem na zwycięstwo jest urzędujący mer Moskwy i wschodząca gwiazda rosyjskiej polityki Sobianin, ale mówiło się, że być może po to, żeby pokazać Zachodowi, że Rosja jest demokracją, dopuści się jakiegoś lekko opozycyjnego kandydata, na przykład związanego z panią Sobczak, która kandydowała w wyborach prezydenckich, ale ostatecznie nie zdecydowano się na taki ruch. Żaden z tych kandydatów opozycyjnych nie uzyskał wymaganej liczby głosów deputowanych, bo w Rosji jest taki system francuski. Żeby stać się kandydatem, trzeba zdobyć odpowiednią liczbę instytucjonalnych głosów, czyli radnych po prostu, a tych radnych ma partia władzy, czyli jedna Rosja, i to ona decyduje, kto będzie, kto nie będzie kandydował. Więc na to się nie zdecydowano, ale w Rosji trwa i narasta protest wobec zapowiedzianej reformy emerytalnej. To jest protest nie polegający na zamieszkach i na demonstracjach, ale na takim szemraniu coraz głośniejszym w parlamencie, w Dumie, w Izbie Wyższej. Niektóre kraje związkowe, niektóre regiony dosyć otwarcie kontestują te rozwiązania. I ten głos opinii publicznej jest słyszany. Putin ma najniższe notowania od czasów aneksji Krymu, kiedy mu znacząco wzrosły. Ten poziom jakby wrócił do okresu sprzedkrymskiego. No i w gruncie rzeczy nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Czy władza wycofa się z tej reformy, czy będzie ją nadal forsowała. Pierwotne plany były takie, że na sesji Dumy, która się już zakończyła, miano uchwalić ustawę związaną z reformą emerytalną. Tego nie zrobiono. Przesunięto to na jesień, co jest jakby oznaką pewnego zachwiania się stanowczości władzy i toczące się tam za kulisami rozgrywki.
Mówiąc o sprawności państwa rosyjskiego, można chyba pokusić się o taką uwagę, że mundial dowiódł jednak dobrej organizacji, bo udało się przeprowadzić tą dużą imprezę bez jakichś wpadek, bez jakichś skandali, no i przy takim idealnym odizolowaniu tej imprezy od życia realnej Rosji.
No, z tego punktu widzenia mundial był wielkim sukcesem władz Rosji, to trzeba otwarcie powiedzieć. Ale był też sukcesem niebezpiecznym. Dlaczego niebezpiecznym? Bo wszyscy ludzie, którzy przyjechali na mundial, ale też i sami Rosjanie, i o tym mówią wszyscy dziennikarze. Ostatnio Chodorkowski miał taką wypowiedź publiczną też na ten temat. Wszyscy zobaczyli, że Rosja może być inna i Rosjanie zobaczyli, że ich państwo może być inne, że policja może być przyjazna wobec ludzi, że nie muszą być inwigilowani, że można się do siebie uśmiechać, że władza się nie panoszy. No, w tym sensie to jest jakiś zarodek dostrzeżenia innego świata. Czy to się przełoży na jakąś erupcję emocji politycznych czy publicznych, trudno powiedzieć, ale potencjalnie to jest coś niebezpiecznego. No, władze miały też sporo szczęścia, trzeba zauważyć, bo już po zakończeniu mundialu w Wołgogradzie spadła obfita ulewa i stadion praktycznie zmyło do Wołgi. To można zobaczyć zdjęcia. Gdyby to się stało tydzień wcześniej, To by nie było gdzie rozgrywać meczów, przynajmniej tam.
Wszystko więc nie jest takie oczywiste. Jak to w Rosji zresztą? Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, analityk zajmujący się sprawami rosyjskimi, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Poranku.
A my wracamy do naszych rozmów w Zagórowie. W naszym studiu pojawił się kolejny gość, pan Jan Kloc. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest tutejszym radnym, jest pan społecznikiem, mówią nasi informatorzy w Zagórowie, że jest pan człowiekiem bardzo wielu licznych aktywności i jeszcze został z nami, nie może się z nami rozstać, pan Grzegorz Cieślewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej. Panowie teraz wzięli się za lekturę książek. To są, proszę panów, książki tutaj z waszej biblioteki zagórowskiej, tak, więc możecie je czytać w każdej sytuacji, nie tylko podczas audycji radiowej. Tu proszę o przekazanie mikrofonu, bo pan Grzegorz Cieślewicz jeszcze chciał coś powiedzieć o współczesności Zagórowa. Proszę bardzo.
Tak, bo nie udało mi się dokończyć jakoś tej historii z tym aresztowaniem Niemców zaraz po wojnie. W Zagórowie funkcjonował zupełnie inny mechanizm, bo mówiłem o tej symbiozie między ewangelikami i katolikami w Zagórowie. Nie aresztowano wszystkich. Każdego dnia kilku ewangelików oddawało się jak gdyby dobrowolnie w zakład. W zamian za to żaden z innych mieszkańców nie uciekał, nie broił tego, czego się obawiały ówczesne władze. To też świadczyło o tym, że to współżycie tutaj było jednak na normalnym ludzkim poziomie. Następna rzecz, o której mnie pan pytał, to mówiliśmy trochę o tej industrializacji. Mówiłem o tej kolejce. Co jeszcze warto wspomnieć o kolei, była to dość nietypowa kolej wąskotorowa, bo to jest 600 milimetrowa, czyli tak zwana frontówka, czyli najwęższa z możliwych. A po wojnie w Zagórowie, znaczy po wojnie, w okresie, powiedzmy, PRL-u, no oczywiście pozostają tam jakieś firmy również, tak? To nie tylko to, co zniknęło wcześniej. No niestety nie jest to już, że tak powiem, miasteczko przemysłowe, no nie jest już, no, nigdy nie było miastem przemysłowym i może dobrze, bo dzięki temu zachowało swój specyficzny charakter. No dość dużo nakłady są tutaj na kulturę, tak? Tak, zauważyliście, że ten miejsko-gminny ośrodek kultury jest naprawdę przyzwoity. Posiadamy...
Przyzwoity, jest bardzo ciekawa biblioteka tutaj zresztą.
Tak,
panie tutaj... bibliotekarki za chwilę, mam nadzieję, do nas przyjdą. Jest to rzeczywiście miejsce bardzo imponujące.
To mnie cieszy, że to się podoba. Przyznam się, że z tym budynkiem byłem związany od najmłodszych lat, że tak powiem, ale i też prężnie działający jest tutaj. No, mamy tutaj kilka fajnych, że tak powiem, zespołów. Zagór w ogóle zawsze był związany z muzyką, ale to tak jak już, to chyba logiczne, bo skoro Zagór stanowił jak gdyby taką miejscowość pod specjalnym patronatem klasztoru lądzkiego, więc tam, gdzie się modlą, tam i śpiewają, więc ci, co tu śpiewali, byli zawsze mile postrzegani. Do dziś istnieją tutaj dwa chóry. Chór mieszany Cantabile, który powstał na początku lat 90. i chór męski Kwarta, czterogłosowy, który powstał w 1974 roku. Jego inicjatorem był ówczesny organista zagórowski i prekursor w ogóle męskiej chóralistyki, pan Henryk Burda. Mało tego, w tym chórze śpiewają jego trzej synowie. A chór, że tak powiem, działa w miarę prężnie, jeździ trochę po świecie, jeździ też trochę po Polsce. Zawsze jest miło odbierany, pozytywnie. Tutaj kolega Janek na pewno Kloc to potwierdzi, bo sam też chyba zalicza się do grona fanów.
Przyznaj się, że jesteś członkiem tego chóru też. Śpiewasz, tak?
No też, ale to już jest inna historia, tak? To nie o mnie chodzi, tylko chodzi o całość miejscowości, tak?
Tym no się... może teraz porozmawiamy o całości i miejscowości. Pan Jan Kloc jest też tutaj radnym. Jak samorząd sprawuje się?
Nie pochodzę z Zagórowa, jestem z południowych terenów gminy
Zagórów. Do mikrofonu proszę mówić.
Z południowych terenów gminy Zagórów, ale pracuję, jestem związany z Zagórowiem. Z Zagórowem od 37 lat pracuję w Zagórowie. Jestem listonoszem na poczcie od 37 lat. Od 37 lat listonoszem i tylko obsługuję Zagórów.
Ale czy to, co nam powiedziano, że jest pan również radnym tutaj?
Jestem trzecią kadencję.
To skoro jest pan radnym już trzecią kadencję, to może mam coś powiedzieć. Jak tutaj wygląda samorząd w Zagórowie? Jak się sprawuje? Jakie są problemy? O co są spory?
Sporów jako takich nie ma. Jak do tej pory dogadujemy się. Dwie poprzednie kadencje, co byłem jako radny, mieliśmy panią przewodniczącą, byłą posłankę, panią Romualdę Matusiak. W tej kadencji jest nowy przewodniczący, no ale dogadujemy się na komisjach, na sesjach. Nie ma takich większych sporów. Bo Grzegorz też jest radnym, także coś może na tym powiedzieć.
Ale pan nie chciał z nami rozmawiać o polityce. Teraz już pan chce.
Nie przyznał się, tak?
No inny temat. No, miałem mówić o historii Zagórowa. Mówiłem, że potem możemy porozmawiać o współczesności. Tak?
Dobrze, porozmawiamy w takim razie o współczesności. Bardzo się cieszę, że Radio Wnet przyjechało do miejscowości, gdzie nie ma konfliktów, gdzie jest współpraca, ale w takim razie porozmawiamy.
Znaczy, może sprostujmy są. Konflikty to jest może za duże słowo. Wszędzie, gdzie są ludzie, pojawiają się jakieś potrzeby i problemy. Ale wychodzimy tutaj...
Spory, no, nieraz
tak, ale staramy się, że tak powiem, nie stawiać spraw na ostrzu noża, tylko siadamy, próbujemy po prostu się dogadać, jak daną sprawę rozwiązać.
Dobrze, a czy te spory dotyczą czegoś? Czy tu jest jakaś kontrowersja? Czy jest jakaś dyskusja na jakiś temat, na temat przyszłości Zagórowa na przykład? Czy są jakieś koncepcje, plany,
Szanowny
pytania?
Panie, gmina Zagórów jest dość duża powierzchniowo. Niestety jesteśmy gminą, gdzie jest bardzo kiepska bonitacja gleby, tak? Mówiąc inaczej, gmina rolnicza na kiepskiej ziemi, niektórzy nawet używają takiego określenia, że tutaj to jest laski, piaski i karaski. Takie powiedzenie jest. Dzisiejsza, że tak powiem, gospodarka rolnicza no, pozwala na użytkowanie znacznie żyźniejszych gleb. Żyźniejsze gleby są trudniejsze, że tak powiem, w obróbce, bo potrzeba mocniejszego sprzętu, większych areałów. Gmina Zagórów niestety nie posiada dobrych ziem. Tutaj są głównie lasy, łąki i pola. Nie mamy dużego przemysłu, oczywiście jest kilka firm. Mamy między innymi taką firmę, która jest, można powiedzieć, już światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję słupów oświetleniowych, masztów i tak dalej. Mamy parę firm.
A chwilę, to jest ciekawe, co to jest za firma?
Jest to firma Elmonter. Firma opracowała swoją technologię jak gdyby budowania tych słupów. Nie wykorzystuje tradycyjnych łączeń takich rurkowych, spawanych, tylko specjalnie giętych profili. Udaje im się budować bardzo wysokie konstrukcje. Mało tego, sprzedają to na cały świat, bo z tego co słyszałem, to nawet jak były Mistrzostwa Świata w Brazylii, to oni też tam dostarczali masztę na przykład.
A czy to jest firma polska, czy to jest firma zagraniczna?
To jest firma polska. To jest firma polska.
Prywatna firma.
Prywatna firma, tutaj miejscowa.
Od dawna, tak. To już rodzinna firma.
To już wiem, kogo będziemy zapraszać, jak będziemy tu w okolicy następnym razem. Tu pytanie do pana Jana Kroca. Skoro pan wymienił swoją profesję jako listonosza, trudno kogoś, kto lepiej zna społeczność niż listonosz, no bo listonosz musi spotkać się ze wszystkimi. To jaki jest ten Zagórów? Młody, stary, raczej dynamiczny, raczej w taki...
No, wiekowo to starzeje się moim zdaniem, bo młodzież wyjeżdża. Słabe perspektywy są tutaj, żeby zostać, osiedlić się. No a z punktu widzenia listonosza mogę powiedzieć, ile emerytur noszę, tak? No to jest...
Czyli większość, tak?
Większość, tak. No i ja chodzę w centrum tutaj miasta, to faktycznie jest większość emerytów, rencistów. Jedynie tam na nowych działkach, co wybudowane są, no tam młodsi ludzie, co się wybudowali, mieszkają, tak? A tutaj... Ja pochodzę, mój okręg wyborczy jest w oddali od Zagórowa, to też był teren zaniedbany od 50 lat. Udało nam się przez te ostatnie lata, przez te dwie ostatnie trzy kadencje troszeczkę podciągnąć ten teren właśnie tam. Dużo dróg żeśmy zrobili, wodociągi, drogi.
Elektryfikacja, bo Zagórów przynajmniej na początku lat 90. miał bardzo duże problemy z zasilaniem energetycznym i tu też trzeba wspomnieć no, już od dawna nieżyjącego burmistrza pierwszego po że tak powiem, po czerwcu 89, no, który naprawdę był odważny i zadbał o zabezpieczenie energetyczne. No, mankamentem jest to, że nie mamy jeszcze dostępu do gazu. Tak? Znajdujemy się w takim miejscu, a nie innym, ale w miarę blisko mamy autostradę. Nie mamy linii kolejowej z prawdziwego zdarzenia. W ogóle teraz na dzień dzisiejszy to w ogóle nie mamy. Czyli tutaj no, ciężko jest o inwestora, który podjąłby się tutaj jakichś dużych inwestycji. Ale pojawiają się. Na przykład firma Solaris otworzyła tutaj też produkcję podzespołów. Jest to polska firma też. Spod Poznania, zajmują się produkcją autobusów i tramwajów. Tutaj właśnie są robione elementy podwozi do tramwaji. Jest, teraz się buduje kolejna firma, ta jest akurat z kapitałem zagranicznym. Firma, która w zupełnie innym miejscu w Polsce ma siedzibę, ale na tyle tu udało się stworzyć warunki inwestycyjne, że oni okej, chętnie, tutaj możemy zrobić to i budują. No, mam parę firm, które zajmują się produkcją okien i to takich firm, które no te okna robią na tyle dobrze, że głównie na eksport, tak? Dwie takie spore firmy mamy. No i w zasadzie w tym momencie się kończy przemysł i wielka produkcja w Zagórowie.
A jeśli chodzi, no bo Zagórów jest mniejszą miejscowością, gdzieś dookoła są też większe. Jaki jest taki ośrodek, który mówi Zagórów ciąży, gdzie obywatele jeżdżą do pracy albo na większe zakupy?
Czy Zagórów znajduje się w powiecie słupeckim, tak? I można pomyśleć o Słupcy. Ale z racji tego, że skończyły się czasy, kiedy głównym środkiem transportu był rower i PKS, ludzie mają samochody, więc coraz częstszym kierunkiem to jest Poznań, Konin, Kalisz, Łódź. Wie pan, no tutaj, no tak jak tutaj kolega wspomniał, nie tylko Zagórów męczy drenaż z młodzieży, tak? To jest problem niestety nas wszystkich, całej Polski. Najgorsze to jest to, że to nie jest kwestia, że tak powiem, świeża. Bo jeżeli ktokolwiek przyjrzy się migracji polskiej w przestrzeni 150 lat wstecz, no to mamy takie fale tej migracji co kilkanaście lat, tak? I to jest, no, mój dziadek też wyjechał za chlebem do Stanów, potem wrócił z armią Halera tutaj.
Skoro już mowa o korzeniach rodzinnych, to wiem, że pan Jan Kloc ma dosyć ciekawą historię rodzinną związaną z Kresami, prawda?
Tak, ja jestem potomkiem rodzin, które przeżyły rzeź wołyńską. Mój ojciec sam tylko się uratował z kuzynem, który go tutaj w te tereny przywiózł. No i co mogę powiedzieć, odwiedzamy po 90 roku te strony tam. Wsie, gdzie moi dziadkowie i cała rodzina mieszkała, są zrównane z ziemią, a kości leżą porozrzucane po, no, w dołach śmierci, tak? Dwie, trzy. Udało nam się ekshumować. Pierwszą w 92 roku, drugą w 2012 czy 13, już nie pamiętam dokładnie. No to co więcej można powiedzieć. Jest teraz są te poszukiwania, ekshumacje zakazane. Takie władze tam doszły ukraińskie do takiego stopnia, że zabraniają. Tak?
Jak pan patrzy dzisiaj na relacje polsko-ukraińskie? Jak pan uważa, co powinien zrobić?
Bardzo złe. Bardzo złe i nie wiem, co się z tym trzeba zrobić. Moim zdaniem nasz rząd mało robi, a dużo ustępuje. Jeszcze może być różnie.
Jeszcze może być różnie. Czy pana rodzina też ma jakieś jeszcze poza tym wspomnienia, jeśli chodzi o II wojnę światową?
Tak, mój ojciec po jak ocalał z tej rzezi wołyńskiej, no nie miał co ze sobą zrobić, wstąpił do 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Tam walczył prawie rok. Był ranny, przestrzelony. I oni, 27 Wołyńska Dywizja wyzwoliła przed frontem takie miejscowości jak Kock, tam Lubartów, to oni przed frontem wyzwolili te tereny. No i armia radziecka dościgła ich w Skrobowie, koło, no to jest za Lublinem z tej strony. Tam ich dopadła i szantaż pod takim pretekstem, że na rozmowy oficerów wezmą, tak rozbroili.
To skąd pan ojciec się wziął tutaj w Wielkopolsce?
No, mój z tej rodziny ojca uratował się kuzyn, który już był nauczycielem przed wojną, tak? Starszy od niego. No i po rozbrojeniu ojciec się do niego udał. I on z obawy na to, żeby tam ojcu nie robić już jakieś, żeby nie zaznał jakiejś krzywdy, Wywiózł go tutaj, w okolice Kalisza, do Żelazkowa. On dostał stanowisko kierownika szkoły, no i ojca tutaj przywiózł, tak? I mamę mam właśnie z Żelazkowa koło Kalisza. Miałem, bo już nie żyje też. A tutaj na Łazieńsku dostał w tych chaszczach gospodarkę w zamian za to, co zostawił za Bugiem na Wołyniu, tak?
To pan się bardziej czuje człowiekiem z Kresów, czy czuje się pan wielkopolaninem?
Nie, no ale bliskie mi te tereny tamte. No ja już jestem tutaj, tu się urodziłem, to. Ale bardzo bliskie mi są te tereny tam. I bardzo się cieszę, że po 90 roku można było tam jechać, odnaleźć cmentarze, uporządkować. Ojciec tego nie dożył. Nie był tam nigdy po wojnie. Bo zmarł w 88 roku.
Czy historia pana rodziny jakoś jest gdzieś opisana? Można o niej przeczytać,
tak, dowiedzieć się? Ja mam dość dużą literaturę. Mamy tam znajomych w Lublinie, którzy się tym trudzą tam i dbają o te cmentarze. Tu dużo jest. W Słupce ostatnio była pani Siemaszko. Może pan słyszał.
Oczywiście.
Ewa Siemaszko tam ona sam tym zajmuje.
Od lat zajmująca się upamiętnieniem ludobójstwa wołyńskiego.
Byłem właśnie tam na spotkaniu. My tutaj o pan Bartosz wie, bo był też brat w Koninie, zrobił takie upamiętnienie. Co roku są, teraz 11 lipca, ten dzień Kresowiaków jest, tak? No i tam się spotykamy przy tym.
Czy wielu tutaj w okolicy jest ludzi o korzeniach kresowych?
Troszkę jest, ale nie ma organizacji, nie ma żadnego stowarzyszenia, tak jak Sybiracy czy rodziny katyńskie mają swoje stowarzyszenia. Wołyniacy nie mają. Nie wiem dlaczego właśnie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Kloc w Radiu Wnet. Jest też z nami pan Grzegorz Cieślewicz. Pan na pewno coś jeszcze chce powiedzieć, ma pan prawo do ostatniej jakiejś opinii, zdania, obserwacji.
Znaczy, ja nie chcę tutaj sądzić, bo tak jest powiedziane, napisane. Nie sądźcie, bo my sami będziecie sądzeni. Tutaj pan zadał pytanie mojemu koledze, czy się bardziej czuje kresowiakiem, czy wielkopolaninem. Ja powiem, że Janek jest 100% wielkopolaninem. Nawet tu w Zagórowie jest taka klasyfikacja mieszkańców Zagórowa i okolic. Mieszkańców dzieli się na trzy grupy. Na ptaki, krzaki i pniaki. Janek jest typowym pniakiem, bo się tutaj urodził. Krzaki to są ci, którzy tutaj są wrzenieni, czy wyszli za mąż tutaj. A osoby, które są tu przelotnie, czyli w celach zawodowych, to są właśnie tak zwane ptaki. Także tutaj, jeśli chodzi o pana Janka Kloca, to nie mam żadnych wątpliwości, że jest to typowy pniak. Ale nasienie tego drzewa, które tu wyrosło, przyszło z Kresów.
To czy jako typowy pniak jeszcze chciałby pan nam coś na zakończenie o okolicy swojej tutaj opowiedzieć?
No to bardzo tak związane właśnie z tym. Ja nie mogłem patrzeć właśnie, jak nasze polskie cmentarze tam na Wołyniu zarosły. I żeśmy tam doprowadzili dość dużo cmentarzy, postawiliśmy krzyże, których nie było. I ja troszeczkę się zająłem tutaj, bo na tych terenach mieszka ludność niemiecka, ewangelicy, tak? I ja się zająłem tu uporządkowaniem tych cmentarzy też. Bo to cmentarz miejsce święte, tak? I to leżą tutaj ci mieszkańcy, co kiedyś tu mieszkali. Były takie wsie, co było 3-4 Polaków, a wszyscy, cała wieś była wyznania niemiecka, wyznania ewangelickie. Na każdej wsi jest cmentarz zaniedbany. No ja się wziąłem za 3. Tu pan Bartosz dzisiaj był, oglądał.
Czy znaczy, warto dodać, że w gminie Zagórów tych cmentarzy ewangelickich jest kilkanaście.
No to były na każdej wsi prawie, tak?
Także tutaj naprawdę sporo tego było.
I cały czas niektóre z nich są zrujnowane.
Oczywiście.
Większość jest zrujnowana.
Ja pamiętam, bo właśnie tutaj kolega Bartek Kiełbasa też współdziała ze Stowarzyszeniem Frytkow i zwrócił się do mnie chyba Damian wtedy pierwszy. Czy nie moglibyśmy jakoś wesprzeć wesprzeć te inicjatywy, a że było to niedaleko właśnie miejsca zamieszkania Janka Kloca, to też się do niego zwróciłem wtedy o wsparcie.
No to i było widać właśnie współdziałanie tych stowarzyszeń ponadregionalne.
Bo to, co wie pan, to mówiłem wcześniej, musimy nauczyć się wspólnie działać, tak? Bo jedną gałązkę bardzo łatwo złamać, natomiast jeżeli weźmie tych gałązek sporo, no to już jest ciężka sprawa do rozwiązania. A jeśli chodzi o działanie i wspólne, to mówię, ja jestem za tym, jeżeli działamy w jakichś organizacjach, próbujmy razem coś zrobić dla wspólnego dobra. Oto się ładnie nazywa efektem synergii, ale chyba najlepiej to opisał William Blake, że nie da się samemu zagwizdać symfonii. Do tego potrzebna jest cała orkiestra.
No i trzeba przyjechać do Wielkopolski.
Ja jeszcze dodam,
cytat z Williama Blake'a usłyszeć.
Jeszcze tak dodam pokrótce, że tutaj, tak jak pan Jan powiedział, te rodziny wołyńskie tutaj próbują się w jakiś sposób integrować. No ta integracja przebiega tak, jak przebiega, ale pan Edward Kloc bardzo wiele przeszedł, on się tam urodził, on ma wiele dokumentów, te opracowań pana Leona Popka z IPN-u, pan Jan tak samo, natomiast no, ta historia jeszcze czeka na odkrycie, na dokładne udokumentowanie, bo to jest bardzo ciężki element historii.
Tu chcę sprostować, on tam się nie urodził, brat.
Brat się też tutaj urodził.
Też do Polski, natomiast no, tutaj rodzina, że tak powiem, przywędrowała i tutaj zajmuje się dokumentowaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jan Kloc i pan Grzegorz Cieślewicz byli gośćmi Radia Wnet w Zagórowie. Dziękuję panom bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.